Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie potwierdzono program świątecznej działalności papieża oraz tematy najbliższych Światowych Dni Młodzieży.
Kościół wspiera inicjatywy edukacyjne służące integracji społeczeństwa.
Caritas Internationalis upomina się o prawa biednych krajów w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.
16 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie podano do wiadomości program papieskich nabożeństw na okres Bożego Narodzenia. W noc Narodzenia Pańskiego Benedykt XVI przewodniczyć będzie o północy pasterce w Bazylice Watykańskiej. W południe uroczystości Bożego Narodzenia wygłosi z centralnego balkonu Bazyliki Świętego Piotra orędzie bożonarodzeniowe i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.
W ostatni dzień roku kalendarzowego papież przewodniczyć będzie w Bazylice Watykańskiej pierwszym nieszporom uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i dziękczynnym Tedeum. W sam dzień uroczystości odbędzie się tam msza z okazji 42. Światowego Dnia Pokoju pod hasłem Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju. Ojciec Święty będzie koncelebrował z kardynałami Tarcisio Bertone, sekretarzem stanu, i Renato Martino, przewodniczącym papieskiej rady Justitia et Pax oraz z pracującymi w ich dykasteriach biskupami.
We wtorek, 6 stycznia, Benedykt XVI sprawować będzie w Bazylice Świętego Piotra liturgię eucharystyczną uroczystości Objawienia Pańskiego. Natomiast na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w niedzielę Chrztu Pańskiego, papież odprawi mszę w Kaplicy Sykstyńskiej, udzielając chrztu grupie dzieci.
Chrześcijańska nadzieja, bogaty młodzieniec i oparcie życia na Chrystusie to motywy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży. Podane wcześniej przez Papieską Radę do Spraw Laikatu tematy zostały dziś oficjalnie ogłoszone w Watykanie.
Obchodzonemu w przyszłym roku na szczeblu lokalnym 24. Światowemu Dniowi Młodzieży będzie towarzyszyć hasło pochodzące z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza: Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Następny 25. Światowy Dzień Młodzieży, również obchodzony w diecezjach, zaopatrzono w motto będące pytaniem skierowanym do Jezusa przez bogatego młodzieńca: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Natomiast 26. Światowy Dzień Młodzieży, którego centralne obchody zaplanowano na sierpień 2011 roku w Madrycie, odbędzie się pod hasłem nawiązującym do Pawłowych słów z listu do Kolosan: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze. W oparciu o te tematy zostaną opracowane szczegółowe programy formacyjne oraz papieskie orędzia do młodzieży.
Wykształcenie jest jednym z czynników integrujących emigrantów w Europie, dlatego należy rozwijać i wspierać projekty edukacyjne. Wskazali na to uczestnicy seminarium zorganizowanego w Brukseli przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Komesy i Konferencję Kościołów Europejskich KEK. Spotkanie odbyło się z okazji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i poświęcone zostało jakości edukacji w środowisku wielokulturowym. Dyskutowano o wyzwaniach, jakie rosnąca liczba migrantów stawia przed systemem szkolnictwa europejskiego. Zwrócono uwagę na tak zwany fenomen white flight, białego lotu, czyli zabierania przez rodziców rdzennych dzieci ze szkół, w których większość stanowią emigranci. Zaapelowano, by lokalne instytucje edukacyjne przeciwstawiały się temu zjawisku, promując szkoły przyjazne, otwarte i integrujące, a nie wykluczające emigrantów.
Kościół w Australii kolejny raz upomniał się o prawa tamtejszych aborygenów. Przypomniano, że zdobycie przez nich wykształcenia, a w konsekwencji pracy, stanowi najlepszą formę pomocy dla rdzennej ludności. Zamiast stosować politykę kolejnych zakazów, lepiej w imię sprawiedliwości otworzyć przed tubylcami szansę na lepsze życie, zauważył biskup Christopher Saunders, kierujący Komisją Sprawiedliwość i Pokój Australijskiego Episkopatu. Jego stanowisko poparła Elsie Hayes, przewodnicząca Katolickiej Rady Aborygenów.
W Australii mieszka obecnie ponad 500 tysięcy aborygenów. Stanowią 2,5% społeczeństwa, ale w przeważającej mierze żyją na jego marginesie. Stąd pilna konieczność podjęcia działań, które doprowadzą do ich prawdziwej integracji. Kościół podpisał z rządem porozumienie w sprawie budowy szkół katolickich na terenach zamieszkanych przez aborygenów, by w ten sposób dzięki zdobyciu wykształcenia dać im szansę na integrację dokonującą się między innymi innymi w środowisku pracy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Caritas Internationalis jest zawiedziona rezultatami poznańskiej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Przyniosła ona, czytamy w wydanym wczoraj oświadczeniu, niewiele konkretnych planów dotyczących pomocy krajom ubogim, aby mogły sobie poradzić ze skutkami zmian klimatu i powstrzymać jego ocieplanie.
Byliśmy świadkami kolejnych rozmów, które nie doprowadziły do jakiegokolwiek porozumienia, uważa uczestnicząca w poznańskiej konferencji delegatka kościelnej organizacji Floriana Polito. Choć nie oczekiwaliśmy wielkiego przełomu, spodziewaliśmy się bardziej ambitnych poczynań i większej mobilizacji. W takiej sytuacji Caritas Internationalis wzywa do wywierania nacisku na rządy krajowe, aby zgodnie z tym, co postanowiono w Poznaniu, w przyszłym roku przeprowadzono negocjacje na temat umowy o zmianach klimatycznych, która weszłaby w życie w 2012 roku. W tej sprawie Caritas prowadzi własną kampanię o większą sprawiedliwość klimatyczną. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniej pomocy krajom ubogim, aby walka ze zmianami klimatycznymi nie odbywała się ich kosztem i by do roku 2020 udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 30 czy nawet 40%.
Birma zaczyna powracać do normalnego życia. Dzięki wysiłkom miejscowej Caritas pomoc dotarła do większości ofiar cyklonu Nargis, który w maju spustoszył kraj, zmuszając 2 miliony ludzi do opuszczenia domów. Dyrektor birmańskiej Caritas, zwanej tam Karuna, podkreśla, że skuteczna pomoc stała się możliwa dzięki wsparciu ze strony Caritas Internationalis oraz obranej przez Kościół metodzie działania. Wolontariusze chodzili od rodziny do rodziny i badali realne potrzeby, by następnie jak najlepiej pomagać. Joseph Hank Han Pau podkreśla, że żywność, woda, lekarstwa i koce dotarły do wszystkich ofiar. Wielu ludziom, szczególnie na terenach leżących z dala od dróg, wciąż potrzebna jest pomoc w odbudowaniu domów i oczyszczeniu studni.
Organizacje charytatywne mogą pomagać Birmańczykom tylko za zgodą rządzącej krajem junty wojskowej. Po przejściu cyklonu władze zdały sobie jednak sprawę, że same nie zaradzą tragedii, stąd, choć z pewnym ociąganiem, zgodziły się na wjazd na teren Birmy zagranicznych organizacji charytatywnych. Obecnie prace idą w kierunku odrodzenia najbardziej poszkodowanego sektora rolnictwa, promocji opieki medycznej oraz mikrokredytów, które wielu ofiarom cyklonu mogą pomóc na nowo rozpocząć normalne życie.
Kościół pozostaje przeciwny pełnieniu przez duchownych funkcji publicznych w polityce, zwrócił uwagę nuncjusz apostolski w Paragwaju. W homilii wygłoszonej wczoraj w oktawę uroczystości patronki kraju, Matki Bożej z Kakupe, nawiązał on do przypadku byłego biskupa Fernando Lugo. Został on wybrany na prezydenta Paragwaju i od 4 miesięcy pełni ten urząd. Arcybiskup Orlando Antonini zapowiedział, że Watykan wyrazi sprzeciw, jeśli się coś takiego powtórzy. Kościół będzie się w takich przypadkach zawsze przeciwstawiał, podobnie jak to uczynił w sprawie obecnego prezydenta Paragwaju.
Papieski dyplomata podkreślił, że powody sprzeciwu wobec kandydatury prezydenckiej byłego biskupa nie miały charakteru politycznego, ale wyłącznie kościelny i duszpasterski. Arcybiskup Antonini przypomniał, że mimo tych zasadniczych zastrzeżeń, Kościół uznał wolę ludu wyrażoną w wyborach prezydenckich, zapewniając wybranego swej lojalności i współpracy. Dla dobra narodu, aby zapewnić pokój społeczny, papież wyraził zgodę na uregulowanie sytuacji kanonicznej biskupa Lugo, udzielając mu dyspensy od stanu duchownego, powiedział nuncjusz w Paragwaju. Zaznaczył jednak, że stanowisko Kościoła przeciwne pełnieniu takich funkcji publicznych przez osoby duchowne nie uległo zmianie.
W Wietnamie wzmagają się prześladowania Kościoła katolickiego ze strony władz państwowych. W diecezji Vinh Long zburzono klasztor należący do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, by w miejscu tym mógł powstać park rozrywki. Wcześniej planowano tam budowę hotelu. Władze Wietnamu argumentują swą decyzję tym, że zgromadzenie nadużywało wolności religijnej, by wzbudzić protesty wymierzone przeciw socjalistycznej Republice Wietnamu i w konsekwencji wyrządzić szkodę jedności ludu. Do tej pory dom sióstr Szarytek służył jako sierociniec.
Podobne szykany dotknęły redemptorystów. Zakonnicy należący do wspólnoty z Hanoi zostali oskarżeni przez stołeczne władze o ich obrażanie i wyśmiewanie, o wzniecanie zamieszek, fałszywe oskarżanie rządu, łamanie prawa i nakłanianie innych do robienia tego samego. konsekwencji otrzymali oni nakaz natychmiastowego opuszczenia stolicy kraju.
Władze Wietnamu uporczywie odmawiają zwrotu zagarniętej własności kościoła. Komuniści zastraszają miejscową ludność i grożą poważnymi konsekwencjami w przypadku ewentualnych protestów katolików.
Możliwości dialogu międzyreligijnego poświęcone zostało trzydniowe seminarium prawosławno-muzułmańskie w Atenach. Zorganizowano je w zeszłym tygodniu z inicjatywy Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola i Światowego Stowarzyszenia Wyzwania Islamskiego z siedzibą w stolicy Libii, Trypolisie.
W spotkaniu w stolicy Grecji wzięło udział 65 uczestników, głównie młodych. Wśród nich byli duchowni i teolodzy z różnych cerkwi prawosławnych oraz młodzi imamowie i studenci ze wspólnot muzułmańskich Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy. Na rozpoczęcie obrad odczytano przesłania patriarchy Bartłomieja I i księcia Hassana z Jordanii, już od dłuższego czasu promującego dialog z chrześcijanami. Uczestnicy podkreślili, że udało im się przezwyciężyć pewne wzajemne uprzedzenia, często zależne od sytuacji politycznej w danym regionie. Dwa dalsze seminaria na temat dialogu i współpracy chrześcijan z muzułmanami planuje się na przyszły rok. Współprzewodniczącymi seminarium w Atenach byli ze strony prawosławnej metropolita Francji Emmanuel, a ze strony muzułmańskiej Ibrahim Ali Rabu ze Światowego Stowarzyszenia Wezwania Islamskiego. Ten ostatni uczestniczy obecnie w 11. kolokwium katolicko-muzułmańskim, które ta organizacja urządziła w Rzymie wspólnie z Papieską Radą do spraw dialogu międzyreligijnego.
Po raz pierwszy chrześcijańscy i żydowscy uczniowie w Turcji będą mogli pozostać w domu w główne święta swych religii. Z prawa tego nie będą mogły jednak korzystać dzieci katolickie, ponieważ katolicy nie należą do uznanych przez tureckie państwo mniejszości. Trudno więc mówić o prawdziwym kroku naprzód, uważa biskup Luigi Padoveze, wikariusz apostolski Anatolii. Jest to co najwyżej pierwszy mały krok w dobrym kierunku. Jego zdaniem wolności religijnej nie należy łączyć z uprawnieniami mniejszości. Już samo to, że ktoś jest katolikiem, powinno wystarczyć, by miał prawo do wyznawania swej religii, uważa przewodniczący tureckiego episkopatu.
100 tysięcy modlitewników otrzymają na Boże Narodzenie włoscy żołnierze. Jest to inicjatywa ordynariusza polowego arcybiskupa Vincenzo Pelwiego. Kieszonkowe wydanie modlitewnika zawierać będzie obok Ewangelii psalmy, skrócone kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, a także zbiór modlitw na różne okazje oraz rachunek sumienia, pomocny w przygotowaniu do spowiedzi. Całość jest poprzedzona listem ordynariusza do żołnierzy. Arcybiskup Pelwi podkreśla w nim, że wsłuchiwanie się w Słowo Boże pozwala odkryć spokój ducha, a jednocześnie uzdalnia do stawiania czoła najcięższym wyzwaniom i najtrudniejszym sytuacjom życiowym.
W Singapurze powołano do życia duszpasterstwo biznesmenów. Swoich kapelanów mają lekarze, prawnicy, nauczyciele, tylko nie my, mówi pomysłodawca tej inicjatywy Willy Cheng. Odpowiedzialny za to duszpasterstwo ksiądz Eugene Vaz zapowiada, że swym podopiecznym będzie pomagał traktować swój zawód jako powołanie. Ludzie twierdzą, że nie można być biznesmenem i dobrym katolikiem. Jezus mówi, że można, podkreśla ksiądz Vaz. Drugim celem duszpasterstwa będzie pomoc ludziom potrzebującym, zwłaszcza za pośrednictwem lokalnej Caritas. Obecny na inauguracyjnym spotkaniu duszpasterstwa arcybiskup Nicolas Chia ma z kolei nadzieję, że pomoże ono w promowaniu wartości moralnych w życiu społecznym. Z tej nowej specjalistycznej posługi kościoła korzysta już w Singapurze 70 biznesmenów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.